Jeszcze nie teraz, nie wyraża.
Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej Pana Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni przed kolejnym czwartym posiedzeniem Sejmu 10. kadencji, które zaczyna się jutro rano. Panie Marszałku, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, tradycją stało się, że przed każdym posiedzeniem Sejmu spotykamy się, żebyście wiedzieli Państwo, co się dzieje, co planujemy, nad czym Sejm będzie pracował. W dwudniowe posiedzenie zaczynamy jutro o godzinie 10. To będzie ważny dzień, bo to będzie realizacja tego postulatu, który już wielokrotnie Państwu przytaczałem, o którym mówiłem, że my poważnie traktujemy udział obywateli w stanowieniu prawa, a więc poważnie traktujemy projekty obywatelskie, które zostały do Sejmu przez wiele lat, trafiały do Sejmu, były składane do Sejmu. Wiecie Państwo dobrze, że nad dwoma już żeśmy pracowali. One przeszły swoje pierwsze czytania, natomiast teraz jest czas na kolejny i na kolejny, bo dwa kolejne projekty obywatelskie jutro będą miały swoje pierwsze czytanie na sali obrad. Będzie to projekt ustawy, mówiąc w wielkim skrócie, o rencie socjalnej. On był składany przez bardzo liczną grupę obywateli w poprzedniej kadencji Sejmu. Też mamy bardzo wiele zapytań, próśb, telefonów. Ludzie bardzo domagają się tego, żeby ten projekt już był procedowany. Chyba z żadnym do tego stopnia, a więc on jutro na porządku obrad się znajdzie. To jest projekt, który podnosi rentę socjalną z 1217 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ten projekt jest wyczekiwany przez środowiska, które będzie reprezentowała między innymi pani Hartwich, ale też będzie minister Łukasz Krason jutro na sali o tym mówił. Myślę, że zapowiada się ciekawa dyskusja. Będzie też pierwsze czytanie, to kolejny punkt naszego porządku obrad, ustawy o karcie nauczyciela. To są podwyżki dla nauczycieli, tylko trochę inaczej oparte, bo oparte o kartę nauczyciela, a nie oparte o wskaźniki bazowe czy procentowe. Zobaczycie zresztą Państwo jutro na sali, bo wnioskodawcy będą ten projekt prezentować. Jutro też pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o samorządzie gminnym i ustawy Kodeks Wyborczy. To jest kwestia uporządkowania po tych doświadczeniach wyborów, które mieliśmy teraz, zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w momencie, w którym ktoś zostaje posłem albo senatorem. To projekt, o którym wielu samorządowców mówiło, że jest potrzebny, a więc jutro swoje pierwsze czytanie tutaj u nas mieć będzie. Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, czyli popularnym, znanym NCBiR-ze. Ustawa prosta, przenosząca z powrotem kompetencje w sprawie NCBiR-u do Ministerstwa Nauki. Uchwała w setną rocznicę wydania pierwszego numeru Wiadomości Literackich oraz ta jakże chyba nie tylko przeze mnie wysoko ceniona twórczość poselska w postaci oświadczeń poselskich. W piątek z kolei zaczniemy od ślubowania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zobaczymy, czy jakieś poprawki i ile ich będzie w sprawie budżetu trafią do nas z Senatu i wtedy będziemy nad nimi głosować. Mam też nadzieję, że uda nam się w piątek wybrać skład osobowy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Tam mamy, jak wiecie, pewne zamieszanie związane z tym, że zostali oprotestowani potencjalni członkowie z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj na prezydium będziemy się tą sytuacją zajmować, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zgłosi najprawdopodobniej, zgodnie z zapowiedziami, termin jest dzisiaj do 16, tych samych kandydatów. O 13.15 w planie wysłuchamy informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich i o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. I będzie też informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce, a wcześniej pytania w sprawach bieżących i informacja bieżąca, czyli dużo pewnie takiej bieżącej i namiętnej polityki. Bardzo się cieszę, że, bo tu parę rzeczy mam Państwu dzisiaj jeszcze do przekazania, że te nasze obrady zaczynają się właśnie od projektów obywatelskich. I to nie jest żadna kokieteria demokratyczna z mojej strony. Ja naprawdę głęboko wierzę w to, że jak się państwo umawia z obywatelami na to, że oni zbierają podpisy, a później się nad tym obraduje właśnie dlatego, że im na czymś zależało, to trzeba się tym na poważnie zająć. To będzie znaczyło, że mamy, jeżeli dobrze przejdziemy jutrzejszy dzień, 4 z 10 projektów obywatelskich, które musimy przeczytać na sali plenarnej do kwietnia, już przeczytanych. Zostanie jeszcze 6. Być może zajmiemy się tym w lutym w ramach takiego wspólnego jednego posiedzenia, które tym projektom obywatelskim poświęcimy, no ale nie uprzedzajmy faktów, to za chwilę. Pewnie, jak znam życie, wielu z Państwa przyszło tutaj z bardzo określonymi i sprecyzowanymi pytaniami dotyczącymi też i tego, co będzie w Sejmie jutro i kolejnych projektów ustaw. No, nie mówię, żeby mówił panie redaktorze, że jesteście tacy przewidywalni, ale trochę już się znamy i wiem, jakimi drogami chodzą często wasze myśli. Chcę powiedzieć jakby wyprzedzająco, oczywiście będziecie mogli Państwo zadać jeszcze pytania, jeżeli uznacie za stosowne w tej sprawie. Pierwsza kwestia to kwestia panów byłych posłów Kamińskiego i Wąsika. Widzę, że rozgrzewa emocje. Pojawia się wiele pytań, zapowiedzi, zgłaszane są różnego rodzaju wątpliwości. Chcę, żeby państwo nie mieli wątpliwości co do mojego stanowiska w tej sprawie. Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. I wynika to nie z postanowienia marszałka, wynika to nie z decyzji tej czy innej Izby Sądu Najwyższego, tylko wynika wprost z wyroku w sprawie karnej, który wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia ubiegłego roku. I ja stoję na stanowisku, mam nadzieję, że nie tylko ja, że w Polsce nie może być równych i równiejszych wobec prawa. Jeżeli porówna się sytuację obu panów do sytuacji, nie wiem, dowolnego burmistrza, wójta, radnego czy kogokolwiek pełniącego jakieś funkcje publiczne związane z odpowiedzialnością publiczną, to chyba nikt z Państwa nie ma złudzeń, o ile odmiennie wyglądałaby procedura w przypadku tak zwanego zwykłego człowieka, który nie ma byłego kolegi z rządu jako sędziego w Sądzie Najwyższym, który nie ma kolegi prezydenta, który nie ma kolegi w tej czy innej instytucji, która może pomóc mu uniknąć konsekwencji swojego czynu. My o to tutaj walczymy. To nie jest żadna prywatna zemsta na tym czy innym człowieku. To jest po prostu zadbanie o to, żeby Polacy wreszcie poczuli, że prawo jest dla wszystkich i wszyscy są wobec prawa równi. To prawo się na nikim nie mści. To prawo jasno stwierdza i o tym mówi artykuł 99 Konstytucji. Jest wyrok, nie ma mandatu. I co do tego żadnej dyskusji nie będziemy tutaj toczyć ani nie przewidujemy. Jak mówię, to jest kwestia elementarnej równości wszystkich wobec prawa. Nie będziemy w żaden sposób, bo nie ma ku temu żadnego powodu, szykanować panów byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To zrozumiałe, że Straż Marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad i zakładam, że na tej sali się nie znajdą. Mają, jako byli posłowie, prawo, zachęcam, żeby z niego skorzystali, do wyrobienia sobie takiej legitymacji byłego posła i senatora, która bez konieczności odwiedzania biura przepustek pozwala wchodzić na teren Sejmu, na teren parlamentu. Wielu byłych posłów i senatorów z takiej możliwości korzysta. Gorąco do tego zachęcam, natomiast też odnotowuję z przykrością te zapowiedzi pojawiające się gdzieś w mediach, że jutro będzie próba sił, że ktoś będzie próbował wprowadzać byłych posłów na masę, czyli że będą otoczeni jakąś grupą, że będzie jakaś próba szturmu drzwi, szturmu sali, że oni zostaną tam w pewien sposób siłą obsadzeni. Drodzy Państwo, to jest Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, a nie studio telewizyjne, nie ring bokserski. Tu ma panować spokój, mamy dyskutować, spierać się, ale nie, to nie jest miejsce do jakichś manifestacji. Jeszcze może związanych z jakimś użyciem przemocy, siły, nie wiem wobec kogo, wobec Straży Marszałkowskiej, wobec mnie, nie mam pojęcia wobec kogo. Żeby ostudzić trochę te emocje, zarekomenduję dzisiaj Prezydium Sejmu, żeby w dniu jutrzejszym i pojutrzejszym, ale mówię, chcę to zostawić wrażliwości i decyzji Prezydium Sejmu, nie były też wydawane przepustki jednodniowe obu panom na akurat te dwa dni, na czwartek i na piątek. Bo oczywiście rozumiem, że mogliby zgłosić się do biura przepustek, natomiast jeżeli ja słyszę zapowiedzi prowadzenia realnej obstrukcji prac parlamentu, to jako marszałek Sejmu odpowiadający za tym, żeby tu było prawo i porządek i sprawiedliwość, muszę takie sygnały wziąć bardzo na poważnie. Mam nadzieję, że ci, którzy zapowiadają rzeczy niezgodne z prawem, opamiętają się i do gorszących scen nie dojdzie. Z satysfakcją odnotowuję, że przed tym posiedzeniem budżetowym, które przenosiliśmy, też były zapowiedzi nie wiadomo jakiej eskalacji, a tej eskalacji nie było. Była ostra dyskusja, posprzeczaliśmy się, były krzyki, ale nie było tego, czego w tej Izbie nigdy nie powinno być i w tym budynku. Przemocy fizycznej, przekraczania granic fizycznej, fizycznej przemocy. Nigdy. Do tego nie możemy dopuścić. Jeszcze raz powtórzę, w trosce o spokój, o porządek w Izbie, o szacunek dla tych projektów obywatelskich, nad którymi jutro będziemy pracować. Musimy zrobić wszystko, żeby ta praca była niezakłócona, żeby w Izbie panował porządek, żeby ci obywatele, którzy jutro tu przyjdą ze swoimi setkami tysięcy podpisów, poczuli się uszanowani, a nie byli świadkami jakichś scen, jakichś przepychanek, jakiegoś nie wiadomo czego. Ja doskonale też, to już ostatnie zdanie w tej sprawie, mam świadomość, jak odmienne zdanie w tej sprawie ma Klub Prawa i Sprawiedliwości. Wyraża to i ustnie, i w komentarzach medialnych, i w korespondencji, którą ze mną prowadzi. Mam już zapowiedź tego, że znajdę się przed obliczem prokuratora w związku z tym, że łamię prawo. Za chwilę usłyszymy jeszcze jakieś inne rzeczy. Moi drodzy, ja się zmierzę z tymi wszystkimi konsekwencjami. Wiem, jaka jest odpowiedzialność marszałka Sejmu i literalnie się do niej stosuję, biorąc odpowiedzialność za to, co postanawiam, co wiem, o czym decyduję i co jest w moim odczuciu najgłębiej zgodne z poczuciem zwykłej sprawiedliwości i równości wobec prawa, której źródło powinno być w tym Sejmie. Bo Sejm nie jest miejscem dla świętych krów. Sejm jest miejscem, które ma być przykładem tego, jak prawo powinno być równo stosowane wobec wszystkich. A więc jeżeli ktoś chce polemizować ze mną, oskarżać mnie, korespondować, krzyczeć, proszę bardzo. Nie mam problemu z tym. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy szanowali konstytucję i żebyśmy obradowali w spokoju, bez żadnych ekscesów. Na to bardzo mocno liczę. Druga sprawa, która może Państwa zainteresować, bo pytaliście nas o nią, to są losy projektów związanych z zmianą prawa aborcyjnego. W tych pytań pojawiało się wiele. Znalazłem też w mediach sporo w mojej ocenie, a powiedziałbym, niepotrzebnych uwag polityków i polityczek i pod moim adresem, i pod adresem tych, którzy może mają w tej trudnej sprawie inne zdanie. Chcę, żebyście Państwo znali stan faktyczny i moje, nasze zamierzenia w tym względzie. Po pierwsze, dzisiaj, dokładnie dzisiaj, Lewica uzupełniła jeden ze swoich projektów o niezbędne opinie, na które czekaliśmy. To pozwoliło mi obu tym projektom, które Lewica złożyła, nadać numery druków. Słyszę dzisiaj zapowiedzi, że za chwilę Koalicja Obywatelska ma być gotowa ze swoim projektem. To chyba premier nawet dzisiaj zapowiadał w liberalizującym prawo aborcyjne do 12 tygodnia. Trzecia Droga też zapowiedziała swój projekt w tej sprawie. Poczekam, aż wszystkie te projekty spłyną do Sejmu. Wszystkie będą musiały przejść tę samą ścieżkę konsultacji, całej tej roboty legislacyjnej, która się z tym wiąże. Natomiast nie będzie na pewno żadnego mrożenia, bo jak mówię, one dostają numery druków. I być może trzeba będzie zrobić tak, żeby wszystkie te projekty, które wylądują na stole, przeczytać jednego dnia na Sejmie i pozwolić posłom wyrobić sobie zdanie w tej sprawie, żeby można było podyskutować o całej palecie rozwiązań i zastanowić się, które wybrać, a nie mieć na każdym Sejmie inny projekt ustawy odnoszącej się do tego tematu. Wydaje mi się, że to może być rozwiązanie, które może dać szansę realnej dyskusji w tak spluralizowanym społeczeństwie i w sytuacji, w której mamy tak rozbieżne poglądy na ten temat. Natomiast na pewno nie będzie żadnego mrożenia, czego dowodem jest choćby dzisiaj to nadanie numerów druków i oczekiwanie na kolejne projekty. Bo jak rozumiem, projekt Platformy będzie za chwilę, pewnie projekt Trzeciej Drogi też w ciągu tygodnia. Myślę, że bez żadnej zwłoki będziemy realizowali tę całą procedurę w analiz Biura Legislacyjnego, Biura Analiz Sejmowych, tak żeby można było szybko się tym zająć. No i drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz ostatnia, o której chcę Wam powiedzieć, bo nie uwierzycie, ale poza tą brutalną i bezwzględną polityką w tym Sejmie dzieją się też inne rzeczy. Mam tu przed sobą księgę życzeń, którą zapełniali swoimi wpisami goście Sejmu, którzy byli w nim w ten weekend. To kilka tysięcy osób przyjechali z Jeleniej Góry i ze Świnoujścia, z różnych stron Polski, razem ze swoimi wnukami. To zrobiliśmy tutaj dzień dziadka i babci, na który można było przyjść tutaj ze swoimi wnukami, odwiedzić gabinet marszałka, zwiedzić Sejm, porozmawiać. Słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, to chyba było w takiej komedii romantycznej To właśnie miłość. Ona zaczynała się od takiego fragmentu, kiedy narrator stoi na sali przylotów lotniska Heathrow i mówi, że zawsze jak nadużyje telewizji i różnych dyskusji, które się toczą, to sobie tu przyjeżdża, żeby zobaczyć, bo tu się wszyscy kochają, każdy na kogoś czeka, za kimś tęskni, życzy mu dobrze. Tu ludzie są po prostu ludźmi. W tej księdze, która zostanie być może opublikowana, a być może zostawimy ją Wam do wglądu, są, słuchajcie, tak przepiękne życzenia od dziadków i babci dla wnuczków, które zdecydowali się tutaj z nami podzielić, w każdym z nich, nie ma tu ani jednego innego wpisu, są życzenia wolnej Polski, słowa miłości, słowa wsparcia, troski, kochane wnuczęta, czytam losowo jeden z nich i bardzo za niego dziękuję. Kochane wnuczęta, szanujcie każdego człowieka, ale nie pozwólcie siebie lekceważyć. Życzę wam Polski przyjaznej, praworządnej i zielonej. Najdroższa Marianko, życzę ci wspaniałego życia w świecie pełnym dobroci i wzajemnego zrozumienia. Obyś szanowała ludzi i była zawsze mądra, dobra i szczęśliwa. Babcia Ania. I tych wpisów są tutaj dziesiątki i setki. Jakby ktoś z Państwa posłów, czy z Was korespondentów pracujących tutaj w Sejmie, potrzebował kiedyś odtrutki, potrzebował na moment antidotum na te wszystkie spory, które toczymy, zapraszam do mnie. Zapraszam do Biura Komunikacji Społecznej. Będziecie mogli się z tym zapoznać i zobaczyć, ile dobra, wiary i nadziei towarzyszy pracy tego parlamentu. Ile ludzie oczekują od tego parlamentu i jak bardzo wierzą, że będzie on w stanie zmienić Polskę na lepsze. To powinien być nasz kompas. Ale to przecież nie jest jedyna rzecz, którą jako nową w Sejmie robimy. Wiecie, że to już będzie drugie posiedzenie, kiedy będzie działał ten punkt opieki doraźnej. To nasze sejmowe, w cudzysłowie, przedszkole, klubik dziecięcy. Jesteśmy w stanie tam ugościć do 15 dzieci w tej chwili. On się sprawdził w czasie poprzedniego posiedzenia. Mam nadzieję, że wtedy było kilkoro dzieci, teraz może będzie więcej, więc serdecznie posłów zapraszamy. Od 1 lutego, to też dla Was informacja taka porządkowa, wracamy do niepraktykowanej od wielu, wielu lat tradycji indywidualnego zwiedzania Sejmu. Będzie można, oczywiście zapisawszy się uprzednio, nie tylko będąc grupą szkolną, czy nie wiem, uniwersytecką albo zakładową, nasz parlament odwiedzić. Myślę, że nie mamy się czego bać i możemy ludziom, którzy chcą, a mnóstwo jest zgłoszeń i telefonów, na to pozwolić. Mamy też w Sejmie fajne plany wydawnicze, a jedna rzecz szczególnie mnie ucieszy, może jeszcze w lutym się uda, wiem, że teraz sprzedaję niespodziankę, ale trudno, niech będzie, wypuścimy aplikację konstytucyjną. Wiecie, że ja lubię nie tylko wzruszać się nad konstytucją, ale również ją cytować i poważnie się do niej odnosić. W tej chwili trwają ostatnie prace, które pozwolą nam dać przez sklepy z aplikacjami, aplikację, w której będzie można nie tylko mieć tekst konstytucji u siebie w telefonie, ale też wyszukiwać w nim odpowiednie frazy. Nie wiem, pojawia się ułaskawienie, wpisujemy ułaskawienie, natychmiast wyskakuje tekst konstytucji, który się do tego odnosi, prezydent, poseł, żebyśmy z tą konstytucją byli bliżej i rzeczywiście mocno, żeby w nas wrastała. To tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi Państwo, jeżeli chodzi o te zapowiedzi. Wiem, że jesteście nabrzmiali od pytań, bo już od rana to widzę pod swoim gabinetem. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bardzo, bardzo proszę.
Proszę bardzo. Dzień dobry. Marcin Czapski, TVP Info. Panie Marszałku, chciałem odnieść się tutaj do Pańskiej nadziei, że jutro będzie spokojnie i tak jak Pan powiedział, że się tam niektórzy pamiętają, tak Pan to zacytował, i że nie będzie wchodzenia na masę. To też cytat. Co jeśli jednak będzie, bo rozumiem, że na pewno macie scenariusz na, znaczy jakiś taki plan B na wypadek tego czarnego scenariusza, czy nie wiem, Straż Marszałkowska ma jakieś specjalne dyrektywy i co wtedy, jeśli jednak tak się stanie, jak Pan zakłada, że nie?
Wie Pan, ktoś to dzisiaj słusznie powiedział, że Straż Marszałkowska przez 30 lat demokracji, nawet z hakiem, widziała już wszystko. Potwierdzam. Rozmawiałem ze Strażą Marszałkowską. Takie rzeczy, jakie się tutaj czasami wyprawiały, to się fizjologom nie śniły. I muszę powiedzieć, że my oczywiście dzisiaj obserwujemy takie pewne retoryczne wzmożenie, jest dużo emocji wokół tego tematu. Nie wydaje mi się, żeby jutro dochodziło do jakichś specjalnych ekscesów. Dla mnie sprawa jest jasna. Nie powinno być tutaj przemocy, ani żadnych przepychanek, ani ze strony Straży Marszałkowskiej, ani ze strony parlamentarzystów. My po to jesteśmy posłami, żebyśmy umieli w odpowiedni sposób dać świadectwo prawdzie słowem, czasami trudnym i twardym, ale żebyśmy nie atakowali Bogu ducha winnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, siebie nawzajem, bo to po prostu nie jest tym, na co czekają ludzie. Ludzie potrzebują dzisiaj zobaczyć parlament, który pracuje, który się spiera, ale który pracuje. I mam nadzieję, że taki parlament, jestem przekonany, jutro zobaczą. My naprawdę, ja, prezydium Sejmu, podchodzimy do tego z totalnym spokojem. Jestem przekonany, że będzie spokojnie. Że oczywiście będzie mnóstwo różnych słów. Będziemy oskarżani, ja będę oskarżany o różne rzeczy. Będą różne metafory się sypały jak z rękawa. Natomiast sprawa jest prosta. Panowie są byłymi posłami. Rozmawialiśmy z komendantem Straży Marszałkowskiej. Nie ma między nami różnicy zdań w tej sprawie, a więc Straż Marszałkowska nie będzie wpuszczała do kuluarów i na salę obrad osób, które posłami nie są. Tak jak powiedziałem, z uwagi na to, że powinniśmy mieć w Sejmie porządek i spokój, prezydium Sejmu rozważy dzisiaj, czy na te dwa dni, kiedy ta sprawa jest tak gorąca, tak angażująca emocje, nie należy się również wstrzymać z wydaniem przypustek jednorazowych tym dwóm posłom, byłym posłom, żeby też mogli spokojnie też przejść całą procedurę, jak rozumiem, porządkowania swojego statusu wobec Sejmu. Ja wiem, że prawnicy, tacy czy inni, mogą wyrazić taką czy inną opinię. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 99 stanowi jasno. Był wyrok, nie ma mandatu. Konstytucja stanowi też w artykule 120, żeby Sejm pracował w sposób ważny i miał legitymację, potrzeba 230, a nie 460 posłów. Moim marzeniem i życzeniem jest to, żeby zawsze była ta ustawowa liczba posłów, ale historia Sejmu uczy nas, że często Sejm obraduje z 7 wygaszonymi mandatami, 5, 4 przez wiele tygodni i nikt z tego powodu nie podważa jego legitymacji. Więc tu sprawy są proste. My jesteśmy spokojni, ja jestem też spokojny o to, że będzie być może spór, ale nie będzie jakiejś wojny. Polacy tej wojny naprawdę dzisiaj nie potrzebują. A póki ja jestem marszałkiem, to konstytucja będzie w tej Izbie literalnie przestrzegana i będę też robił wszystko. Nawet jeżeli niektórzy będą uważali, że nadmiarowo jestem ostrożny, żeby nie doszło do bijatyki, do bójki, do jakichś gorszących scen, bo tego wszyscy mieliśmy już po kokardę. I teraz chcielibyśmy zobaczyć różnicę, ale normalną współpracę, kiedy przychodzi do załatwiania ważnych dla Polaków spraw. Tyle.
Panie redaktorze. Miłosz Kłoczek, Telewizja Republika.
Wiem, znam.
Cieszę się bardzo. Panie marszałku, to jest pytanie o to, czy pan ma jakiś pomysł na perspektywę długoterminową, żeby rozwiązać ten spór. Pomysł, żeby zakazać brak możliwości otrzymania tych przepustek jednodniowych, powiedzmy kontrowersyjny, ale to jest pana pomysł doraźny. Natomiast perspektywa długoterminowa. Panowie posłowie twierdzą, że mają mandaty parlamentarne, że są czynnymi posłami. Na tym samym stanowisku stoi pan prezydent Andrzej Duda. Mamy też różne ekspertyzy uznanych prawników, konstytucjonalistów, w tym pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, który w swojej opinii stwierdził, że próba podjęta przez marszałka Sejmu na wygaszenie mandatów była próbą nieudolną i odwołuje się między innymi do ustawy o Sądzie Najwyższym, która wskazuje, że adekwatną izbą właściwą do rozpatrzenia odwołania od decyzji marszałka nie jest Izba Pracy, tylko Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Dlatego mamy dwie strony sporu. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie oczekiwał, że posłowie zostaną dopuszczeni do głosowania i obrad na sali plenarnej. Posłowie również dają jasne sygnały, że będą chcieli brać udział w obradach parlamentu. Więc czy pan ma jakiś pomysł na długoterminowe zakończenie tego sporu?
Tak. Najprostszy. To znaczy pogodzenie się z wyrokami sądów i płynącymi z nich konsekwencjami. Wspomina pan o tym, że Klub Prawa i Sprawiedliwości ma opinie prawne pana profesora Piotrowskiego, tak? Słyszałem, znam te opinie.
No właśnie do tej opinii, gdyby pan był uprzejmy się odnieść w szczególności.
Ale chętnie oddam głos też wielu opiniom prawnym, z których część przesłałem już do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, które twierdzą zupełnie co inaczej, zupełnie co innego niż pan profesor Piotrowski. Zdecydowana większość prawników, których słyszę, a wszyscy, u których zamawiam te opinie, mówią jednoznacznie. Rzecznik Praw Obywatelskich, który przecież był u mnie w Sejmie, mówi jednoznacznie. Profesorowie, którzy byli szefami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, profesor Strzembosz, profesor Coll, profesor Łętowska, wszyscy mówią jednoznacznie. Pan profesor Hermeliński, jednoznacznie. Nie ma wątpliwości. Wyrok karny zapada. I to sąd karny wygasza mandat, nie marszałek. Marszałek pisze papier i stawia pieczątkę po to, żeby mógł być uruchomiony proces obsadzania tego mandatu. On potwierdza fakt, a nie go kreuje, bo ten fakt został wykreowany przez wyrok sądu karnego. I ja oczywiście wiem, że są inne głosy w tej sprawie, natomiast muszę zająć w tej sprawie stanowisko. W mojej ocenie i nie tylko mojej, bo działam zawsze na podstawie opinii prawnych, które zamawiam, które przedstawia biuro legislacyjne, biuro analiz sejmowych i to nie jest umawianie się na opinię z tezą, tylko rzeczywiste szukanie wiedzy prawnej w tak skomplikowanej materii, nie mam co do tego wątpliwości. Wątpliwości mogą się pojawić w sprawie pana Wąsika przy obsadzaniu tego mandatu, który po nim pozostał. Tu niestety jesteśmy świadkami tego, co zrobił PiS przez 8 lat z sądownictwem. No na Boga, nie może tak być, że mamy z jednego Sądu Najwyższego sprzeczne ze sobą orzeczenia. Pan pyta, kto w tej sprawie, jaka jest, i to jest bardzo dobre pytanie, jaka jest długofalowa perspektywa? W sytuacji, w której nie ma Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby to rozstrzygnąć, bo de facto się zdelegitymizował, w której Sąd Najwyższy jest w stanie wydać jeden wyrok albo drugi, to co ma zrobić urzędnik państwowy? Urzędnik państwowy musi działać na podstawie prawa, bezpośrednio się do niego odwołując. Konstytucja jest tym prawem. Bo ja naprawdę, proszę mi wierzyć, osobiście jako człowiek nie mam nic do panów Kamińskiego i Wąsika i do wyborców, którzy na nich głosowali. Natomiast zostali skazani za przestępstwo. Są przestępcami. Ułaskawionymi, to prawda, bo miał do tego prawo, święte prawo prezydenta Rzeczpospolitej, który wczoraj tym aktem potwierdził, nawiasem mówiąc, No bo jakby nie było wyroku sądu okręgowego w sprawie karnej, to z czego miałby ich ułaskawiać? Jeżeli ułaskawił, to potwierdził wyrok. Jak potwierdził wyrok, potwierdził, że nie są posłami. Sprawa jest zamknięta. Mam nadzieję, że panowie też po tym okresie takiego wzmożenia, walki, polityki, skoro zostali pozbawieni tej części kary, którą jest utrata praw publicznych, i będą mogli kandydować, będą kandydować po raz kolejny, będą głosować normalnie w wyborach, przecież teraz już będą mogli, bo ta część kary została tym aktem łaski zdjęta. Natomiast to będzie jak z każdym sporem w polityce. Dzisiaj żyjemy tym i jutro posiedzenie Sejmu będzie obudowane doniesieniami medialnymi na ten temat. Wszyscy będą śledzić od rana ruchy panów Kamińskiego i Wąsika, czy wyjechali, czy przyjechali, czy poszli na biuro przepustek, co usłyszeli. Będą relacje live. Za 2 tygodnie naprawdę ktoś będzie miał odwagę wyjść z tym do Polek i Polaków i powiedzieć: zajmujcie się tym dalej? Kiedy jest tyle spraw, które wołają o to, żeby zostać załatwione? Tak nie będzie, zapewniam pana. Natomiast ja, życząc im jako ludziom dobrze, naprawdę chciałbym, żeby przyszli do Sejmu, poprosili o kartę byłego posła i senatora. Normalnie mogli tu wchodzić jak każdy inny były poseł i senator, korzystać z gościny swoich byłych kolegów z klubu parlamentarnego, rozmawiać, spierać się, ze mną się spierać. Natomiast żebyśmy nie eskalowali, bo tego dzisiaj z całą pewnością nam bardziej nie potrzeba. W długiej perspektywie, w mojej ocenie i w moim postępowaniu nie zmieni się nic. Będę ich traktował z szacunkiem jako byłych posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Często się z takimi tutaj spotykam i nigdy nikt nie mógł mi odmówić, że robię z tym jakiekolwiek problemy.
Dobrze, to jeszcze reasumując. Kiedy już parlamentarzyści zostaną wpuszczeni tutaj do budynku Sejmu czy Senatu, do parlamentu i będą chcieli wejść na salę plenarną Sejmu, wtedy zostanie wydana dyspozycja, żeby Straż Marszałkowska również fizycznie uniemożliwiła im wejście na salę plenarną.
Ale nie będzie, proszę pana, proszę.
Ale jeżeli będą chcieli wejść, a Straż Marszałkowska nie będzie mogła, nie dostanie dyspozycji, żeby ich nie wpuścić, panie marszałku, no to fizycznie będzie musiała zablokować możliwość takiego wejścia.
No tak, tylko pytanie, kto będzie stroną inicjującą kontakt fizyczny? Kto zacznie? Tak? Na pewno nie Straż Marszałkowska. Straż Marszałkowska w sposób niekonfrontacyjny potrafi zatrzymać osobę, która wchodzi w miejsce, do którego nie powinna mieć dostępu. To jest proste. Straż Marszałkowska nie będzie nikogo bić, nie będzie za nikim biegać. Straż Marszałkowska to są poważni, odpowiedzialni ludzie dbający o nasze bezpieczeństwo i oni mają jasne zadanie, jasne wytyczone misje, że tak powiem, i wiedzą, co mają robić. Ja ich nie będę tego uczył i zapewniam pana, że się tu nikt z nikim szarpał nie będzie. Nie dopuścimy do tego. Natomiast jeżeli miałoby się zdarzyć, że panowie mimo wszystko w jakiś sposób przenikną na salę obrad, to się będziemy zastanawiać, co z tym dalej robić. Na pewno nie będą mogli głosować, no bo karty nie działają. No cóż ja mogę poradzić? No, są mniej lub bardziej spokojne metody perswazji w takich sytuacjach. Na pewno nie będę, zrobię absolutnie wszystko, żeby w Sejmie panował spokój. Znaczy możemy się nawet krzyczeć na siebie, jak mówię, drzeć się czasem, bo to też się zdarza, ale nikt nikogo tutaj szarpać za mundury czy za garnitury nie będzie.
To ważna deklaracja, że do użycia siły fizycznej nie dojdzie. Trzymamy za słowo, dziękuję.
Głęboko wierzę, że z obu stron. Panie redaktor. I to naprawdę też, mówię zupełnie poważnie, dobrze, że pan to podkreśla i podbija. Bo używanie siły fizycznej w tym budynku jest nie na miejscu, nigdy nie powinno mieć miejsca. Dziękuję.
Panie redaktor.
Agata Adamek, TVN24. Panie marszałku, ja mam przed sobą korespondencję do pana, a właściwie 2 pisma wystosowane przez przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, a dotyczące tego, co dalej z tymi miejscami, tak, które panowie opróżnili tutaj w Sejmie, jako że nie są posłami. Pan przewodniczący zwraca się do pana z pytaniem, czy pan podtrzymuje cały czas swoją prośbę do Państwowej Komisji Wyborczej o wskazanie kolejnych posłów, kolejnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do objęcia tych mandatów i prosi pana o podanie podstawy faktycznej i prawnej takiego wniosku, czy też takiej prośby do Państwowej Komisji Wyborczej. Jaka jest ta faktyczna podstawa prawna i prawna podstawa? A z drugiej strony, jak pan interpretuje takie zachowanie Państwowej Komisji Wyborczej, która jest złożona z osób, co do których już kadencja wygasa, bo kolejne zostały wybrane do Państwowej Komisji Wyborczej, ale prezydent nie przyjmuje ślubowania od kolejnych kandydatów. Krótko mówiąc, czy pan uważa, że to jest jakaś polityczna akcja Państwowej Komisji Wyborczej i te pytania do pana kierowane, a więc odwlekanie sprawy?
Jeżeli chodzi, może zacznę od Państwowej Komisji Wyborczej. Sejm wybrał członków Państwowej Komisji Wyborczej wiele tygodni temu. Dlaczego pan prezydent nie odbiera od nich przysięgi? Nie wiem. Napisałem w tej sprawie do pana prezydenta w ubiegłym tygodniu. I nie dlatego, że zależy mi na tym, żeby Państwowa Komisja Wyborcza coś zdecydowała w sprawie Kamińskiego i Wąsika, tylko dlatego, że za chwilę są wybory samorządowe. I jak pan prezydent pozwleka jeszcze trochę, to nas wprowadzi w taki chaos, że jedna komisja wyborcza będzie zaczynała wybory samorządowe, a inna będzie je kończyła. Dlatego, że wybory samorządowe przypadają na termin po upływie kadencji tej Państwowej Komisji Wyborczej. I to dopiero będzie bałagan. Dlatego, że zmieni się Państwowa Komisja Wyborcza, zmieni się Krajowe Biuro Wyborcze w związku z tym. Nie może tak być. I ja na to w swoim piśmie do pana prezydenta zwróciłem uwagę, że dla bezpieczeństwa procesu wyborów samorządowych je powinna prowadzić już nowa Państwowa Komisja Wyborcza, która jest wybrana i czeka. Pan prezydent nie był łaskaw się do tej mojej prośby ustosunkować w żaden sposób. Natomiast rozumiem, że no coś z tym będzie musiał zrobić, prędzej czy później. W niektórych sprawach pan prezydent działa jak lukstorpeda. W ciągu 2 godzin czyta wszystkie akta, wszystko jest załatwione, zrobione. Ale jak chodzi o bezpieczeństwo wyborów samorządowych, które dotyczą przecież bardzo blisko życia nie 2 kolegów partyjnych, tylko życia milionów Polaków i bardzo ważnych dla nich spraw, to jakoś możemy trochę poczekać i mówię to z pełnym przytykiem do tego zwlekania ze strony pana prezydenta. Natomiast jeżeli chodzi o te pisma z Państwowej Komisji Wyborczej, ja nie prosiłem Państwowej Komisji Wyborczej o inicjowanie procesu w sprawie pana Wąsika. Prosiłem w sprawie pana Kamińskiego. W sprawie pana Wąsika, i wielokrotnie o tym mówiłem, zawiesiłem jakby swoje inicjowanie tej procedury z jednej prostej przyczyny. Ja najpierw muszę zrozumieć, co się stało w Sądzie Najwyższym. Kto komu ukradł akta? Kto gdzie co wyniósł? Jakie są uzasadnienia wyroków? Przecież ja czekam na uzasadnienie wyroku teraz z Izby Pracy i podobno mogę czekać nawet do miesiąca. Więc ja muszę zrozumieć, co tam się stało z dokumentami, które wysłałem, żebym mógł podejmować dalsze decyzje. Jeżeli chodzi o sprawę pana Kamińskiego, przygotowujemy w tej chwili odpowiedź na to pismo, bo pan przewodniczący Marciniak pisze, panie marszałku, wszystko dobrze, tylko mamy sprzeczne orzeczenia Sądu Najwyższego, to dlaczego pan uważa, że powinno się wybrać? No to ja mu napiszę, dlaczego się powinno wybrać to moim zdaniem, bo to jest to orzeczenie, co do którego nie ma żadnych wątpliwości. I będzie tam cała podstawa prawna, powołanie się na wszystkie, to już dyrektor Zakroczymski powie dokładnie argumenty i przepisy i paragrafy. Natomiast ja dziwię się temu i to mówię szczerze, ja nie jestem z natury nieskłonny do szukania spisków. Więc ja tu żadnego spisku politycznego nie węszę, natomiast zastanawiam się nad tym, dlaczego im to tyle czasu zajmuje i dlaczego tyle czasu rzeczy, które są proste, są mielone w tych urzędniczych trybach.
No i co panu przychodzi do głowy, jak się pan tak nad tym zastanawia?
Nic mi nie przychodzi, bo jakbym miało coś przyjść do głowy, to musiałbym zacząć kogoś o coś podejrzewać, a jak powiedziałem, ja lubię ludzi, jestem nieskłonny do podejrzeń i w ogóle raczej z ufnością percypuję ten świat, więc rozmawiałem z przewodniczącym Marciniakiem przecież po całej tej sprawie. Wierzę, że jest to człowiek dobrej woli, natomiast no cóż, ma taką komisję wyborczą, jaką ma, musi teraz ten orzech zgryźć, no bo ja oczekuję jednak na jakąś decyzję z ich strony. Pismo oczywiście w odpowiedzi wyślemy, ale nie wiem, ile jeszcze mamy czekać na ich decyzję. Natomiast jak mówię, sprawa pana Wąsika jest zupełnie inna. On stracił mandat, natomiast ja muszę mieć pełną wiedzę, co jest w papierach, co było w Sądzie Najwyższym, żeby ośmielać się inicjować tę procedurę, co do której nie ma wątpliwości w przypadku pana Kamińskiego.
To ja tylko chciałbym, Klaudiusz Cezar, Radionowy Świat, uściślić, bo pan tłumaczył, że ten tryb odwołania się do Sądu Najwyższego jest właśnie w sprawie uwolnienia miejsc przez panów mandatów.
Dokumentu, który to potwierdza i który uruchamia tę procedurę.
No tylko, że właśnie te dokumenty, jak pan mówi, z tego Sądu Najwyższego nie dotarły, więc może Państwowa Komisja Wyborcza też nie ma o co się oprzeć w związku z tym.
Ale z czym? Nie. W sprawie Kamińskiego ma.
Tak, bo... ale w sprawie Wąsika...
No nie ma. No ale ja mówię, ale to dlatego, że odpowiedziałem, pani redaktor, dlatego nie inicjujemy sprawy. Przyszły 2 pisma i w tej sprawie pan Marciniak, w sprawie pana Wąsika, czy mandatu po panu Wąsiku dostanie ode mnie odpowiedź. Jestem tak samo w krotce jak pan przewodniczący. Natomiast w sprawie pana Kamińskiego sprawa jest jednak inna i tutaj nie ma wątpliwości.
Dobra, to jeszcze o jedną sprawę chciałbym zapytać. Już od paru godzin żyje pomysł zmiany konstytucji. Czy był pan konsultowany w tej sprawie, w sprawie rozwiązania także generalnego pewnych sporów? Nawet nie reset, bo to był pomysł Konfederacji, ale premier Tusk powiedział, że jest taki
Rozmawiajmy
pomysł.
O tym. Znaczy ja nie wiem, czy jest moment konstytucyjny. Co do tego mam bardzo poważne wątpliwości. No ale rozmawiajmy, to znaczy jak ktoś chce rozmawiać i szukać rozwiązań, to jest tak jak z kwestią mediów publicznych. No dobrze, wszyscy już mamy jakąś ocenę tego, co się z mediami publicznymi działo, dzieje, to teraz porozmawiajmy, co się ma dziać. Zróbmy ten panel obywatelski, popracujmy nad ustawą. Dobrze, jedźmy do przodu, tak? Jeżeli widzimy dzisiaj jeszcze bardziej, ile dziur jest w polskiej konstytucji, to okej, jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, siadajcie. Ja będę bardzo chętnie patronował takim projektom, zorganizujemy tu wszystko, co będzie trzeba. Będą mogli zabrać głos przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Koalicji 15 października, wszyscy. Bo akurat taka jest matematyka, że wszyscy musimy przy tej zmianie konstytucji się napracować. Tak, zmiana konstytucji i te 8 lat więzienia jej po wertepach przez PiS pokazało jej wszystkie słabe punkty, wszystkie miejsca, gdzie trzeszczy, wszystkie miejsca, gdzie się już rozpada i wszystkie miejsca, o których się nie śniło tym, którzy konstytucję w 1997 roku pisali, że ją można tak interpretować. Więc ja jestem absolutnie za. Każdy pomysł, który nas będzie wyprowadzał z klinczu, realnie wyprowadzał z klinczu, jest dobry, będę chętnie brał w nim udział, tylko musimy się dowiedzieć, od czego zaczynamy? Nad czym siadamy?
A wy jako Polska 2050 macie, ja wiem, że pan występuje tutaj w roli marszałka, ale macie jakieś swoje propozycje, co by pan zmienił w konstytucji?
Mamy mnóstwo, dlatego że myśmy jeszcze przez całą kampanię wyborczą przecież pisali, ile rzeczy trzeba zmienić, może nie koniecznie w rozdziale drugim o wolnościach i prawach, ale choćby w rozdziale o Trybunale Konstytucyjnym. Ile rzeczy trzeba zmienić, doprecyzować, jeżeli chodzi o parlament. Tak, żeby to służyło na następne pokolenia. Pytanie tylko, jak mówię, i jestem tu realistą, czy my mamy moment konstytucyjny. Tak? Bo może się okazać, że nie mamy. I myślę, że też takim bardzo poważnym sprawdzianem i testem tego, w jakiej kondycji jest dzisiaj rzeczywiście ta Izba, będą te obrady dotyczące ustaw dotyczących aborcji. To jest temat, który trzeba załatwić, bo kobiety nie mogą się bać i cierpieć. To jest zrozumiałe. Natomiast no wiecie, jak ten temat bardzo rozgrzewa każde miejsce, w którym się znajdzie, bo są sprzeczne opinie. No ale musimy się z tym odważnie zmierzyć i powiedzieć, tak, musimy coś z tym zrobić. Ale to będzie ten moment, kiedy zobaczymy, czy rzeczywiście ta Izba jest w stanie, w mojej ocenie, wypracować coś więcej. Żeby pan dobrze zrozumiał, co ja mam na myśli. Zmiana konstytucji to jest coś, co musi pójść trochę w poprzek regularnym, normalnym, codziennym podziałom partyjnym.
309 głosów.
Dokładnie. Sprawa związana z liberalizacją, najprawdopodobniej tego będą dotyczyły ustawy prawa aborcyjnego, to jest dokładnie też rzecz, która będzie szła w poprzek tych znanych, stałych podziałów partyjnych, bo niektórzy będą głosowali tak, inni będą głosowali inaczej, te dyskusje będą w niestandardowo się układały. Zobaczymy, jak ten parlament będzie w stanie pracować w niestandardowej, a nie klasycznie plemiennej sytuacji. I to też może być ciekawy wyznacznik tego, czy będziemy w stanie pracować nad innymi rzeczami, w których te linie podziałów będą nieoczywiste.
Dziękuję.
Panie redaktorze.
Dzień dobry, Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Panie marszałku, gdyby pan miał oceniać nastroje w prezydium, to czy już pan wie, jakiej decyzji jednak się spodziewać, jeśli chodzi o zakaz wydawania tych jednorazowych wejściówek byłym posłom?
Ale tylko na te dwa dni, tak?
Żeby
jakby w tym najgorętszym momencie nikogo nie prowokować.
Czego
żeby
pan
też nie było takich jakichś sytuacji, że nagle komuś coś strzeli do głowy, żeby nie prowokować. Ja mam nadzieję też, że panowie Kamiński i Wąsik zrozumieją to w takim poczuciu odpowiedzialności za państwo. Tak? Gramy tu o większe rzeczy, a nie tylko o tego czy innego z nas. Jak mówię, ale to jest tylko pomysł na to, żeby zobaczyć, czy my jesteśmy w stanie spokojnie te dwa dni przejść i żeby nie prowokować. Budżet dzięki Bogu uchwaliliśmy bez żadnych większych ekscesów. Jutro, słuchajcie, to są naprawdę ważne rzeczy dla tych ludzi, te projekty obywatelskie. One często tu były traktowane per nogam. Ludzie z końca Polski jadą. Stali na deszczu, w słońcu, zbierali setki tysięcy podpisów. No my naprawdę nie możemy im pokazywać jakiegoś bałaganu, no, jakiegoś cyrku, więc politycznego i takiej nawalanki wrestlingu. Prezydium Sejmu jest o 17:00, wtedy zdecydujemy, co z tym robić. Ja położę te propozycje na stole, prezydium zdecyduje. Oni też mają swoją wrażliwość, są parlamentarzystami z dłuższym stażem niż mój. Ja lubię wsłuchiwać się w ich głos. Jak mi doradzą, jak zdecydujemy, tak będzie.
Dopytam jeszcze o sprawę obu panów, ale w innym kontekście. RMF FM poinformowało, że prezes Izby Pracy w piśmie do pana poinformował, że sprawa z odwołania Macieja Wąsika nie będzie już rozpoznawana w Izbie Pracy. Czy pan się zapoznał z tym pismem sędziego Prusinowskiego? I w związku z tym, jeśli ta sprawa miałaby nie być rozpatrywana w Izbie Pracy, to co z publikacją w Monitorze Polskim tej ostatecznej decyzji? Czy w ogóle widzi pan możliwość, że sprawa Macieja Wąsika nie zostanie ostatecznie przypieczętowana i rozstrzygnięta publikacją w Monitorze Polskim?
To już dyrektor Zakroczymski pewnie bardziej kompetentnie powie ze wszystkimi szczegółami. Ja mogę powiedzieć tyle, że wyobrażam sobie taką możliwość. To znaczy, jeżeli pisze mi sędzia Izby Pracy, czy szef Izby Pracy, prezes Izby Pracy, prezes Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, że te dokumenty nam ukradziono i w zasadzie to my nie bardzo wiemy dalej, bo nie mamy na czym orzekać. Przepraszam Państwa bardzo, ja nie będę tworzył kserokopii dokumentów, żeby teraz na kserokopiach, kopiach dokumentów orzekała Izba Pracy. No nie, to by było zdecydowanie niepoważne. Najwyżej ta sprawa będzie w zawieszeniu takim właśnie, że pan Wąsik nie będzie posłem, ale ten mandat nie będzie obsadzony, bo ja muszę mieć ściśle, jasno i wyraźnie podkładkę, orzeczenie Sądu Najwyższego, które to rozstrzyga. A przepraszam bardzo, z całym szacunkiem dla pana prezesa Prusinowskiego, wytłumaczenie, no zabrali nam zbiórka i w zasadzie nie wiemy. Korespondencję od marszałka Sejmu w jednej z najważniejszych rzeczy, w których jakoś Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych potrafiła się ogarnąć w parę godzin, no to ja, no trudno jest mi to uznać za, mówiąc szczerze, poważne. No, nie rozumiem takiego wytłumaczenia. Czy ty, dyrektor Zakroczyński, chce coś dodać?
Ja myślę, że pan marszałek tutaj wszystko dokładnie objaśnił. Chcę tylko powiedzieć, że takie głosy również na przykład sędzia Hermeliński, były szef Państwowej Komisji Wyborczej, no potwierdza, że jest taka możliwość, że kodeks przewiduje taką możliwość, że w sytuacji niedokończenia tej procedury, która podkreślę, dotyczy i zgodnie z przeważającą większością też opinii prawnych, ta procedura przed Sądem Najwyższym w tej sprawie nie dotyczy weryfikacji orzeczenia Sądu Karnego, dokładnie, tylko dotyczy prawidłowości wydania deklaratywnego aktu marszałka Sejmu, czyli ona jakby, jeżeli ona jest niedokończona, to w takim wypadku uznaje się, że mandat wygasł, natomiast nie ma podstaw do publikacji postanowienia w Monitorze Polskim i taki jest status tej sprawy na ten moment.
Obiecuję ostatnie pytanie. Czy
nie wierzę panu.
Czy nie uznaje pan, że Państwowa Komisja Wyborcza po prostu staje w tym sporze po stronie jednak argumentów Prawa i Sprawiedliwości, właśnie dlatego skierowała takie pisma do pana? I czy wyobraża pan sobie z kolei kontynuację obsadzania mandatu w przypadku Mariusza Kamińskiego, jeśli Państwowa Komisja Wyborcza nie wskaże tych trzech kandydatów?
Nie ma takiej możliwości formalnej. To Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje tę osobę i ja do niej piszę, czy zgadza się na objęcie mandatu, a więc nie. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza nie wykona w tej sprawie ruchu, to nie będzie obsadzania mandatu, to jest proste. Natomiast czy mówi pan, czy ja podejrzewam, że oni zabierają miejsce, znaczy, że zajmują pozycję w tym sporze po stronie osób mających tutaj inne zdanie? Nie. Pan przewodniczący Marciniak postanowił dopytać o to, dlaczego tak, a nie inaczej. My mu tej odpowiedzi udzielimy. Ja do tego czasu niczego nie podejrzewam, ani niczego nie zakładam. Natomiast jeszcze raz, korzystając z tego, że być może mnie ogląda, albo ktoś od niego mnie ogląda, apeluję do pana prezydenta, żeby jak najszybciej powołał członków Państwowej Komisji Wyborczej, bo tu nie chodzi o Kamińskiego i Wąsika, tylko chodzi o bezpieczeństwo wyborów samorządowych. I to już widzimy na horyzoncie. Przecież za chwilę będzie publikacja rozporządzenia. No do czego to jest podobne? Żeby dwie komisje i dwa Krajowe Biura Wyborcze zaczynały i kończyły wybory. No przecież to jest przepis na taki bałagan, że łeb urywa.
Radio RMF, Mariusz Piekarski. Panie marszałku, czy jeśli do 16 nie wpłyną nowe kandydatury Prawa i Sprawiedliwości do Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, pan jest zwolennikiem, aby komisja pracowała w składzie 7-osobowym i mimo wszystko na tym posiedzeniu wybrać tych 7 członków i żeby te miejsca czekały, czy uzupełnić te brakujące 4 miejsca należące do PiSu innymi kandydatami z innych klubów?
Komisja musi działać, musi zostać powołana. Będziemy o tym rozmawiali na prezydium, decyzję podejmiemy. Te opinie prawne, które mamy, mówią jasno i wyraźnie. Będziemy o nich dyskutowali na prezydium. Mamy je na piśmie. Jeżeli klub nie zgłasza nowego kandydata, czyli następnego kandydata, zgodnie z tym, co jest napisane w ustawie, to należy uznać, że nie zgłasza kandydata. A jeżeli nie zgłasza kandydata, to ustawa mówi wyraźnie, że Prezydium Sejmu w związku z powyższym podejmuje decyzję o podziale ponownym tych miejsc na pozostałe kluby, które mają swoją reprezentację w konwencie. I nie wykluczam, że to się tak może skończyć. Decyzja ostateczna oczywiście będzie należała do prezydium. Ja bywam na nim przegłosowywany. I to już ostatnio też miało miejsce. Natomiast wariant taki leży dzisiaj zdecydowanie na stole. Zobaczymy, co prezydium w tej sprawie zdecyduje. Nie będziemy nadmiarowo przeciągać tej procedury. Do niczego to nie doprowadzi. Jeżeli prezes Kaczyński powiedział, że oni będą stale zgłaszać tych samych czterech posłów.
Trzech chyba zmienią zdanie?
Mariusz Błaszczak powiedział w Polsce, że zmienią trzech kandydatów, tych prawdopodobnie związanych z suwerenną Polską. Mówi to pod nazwiskiem WP. Janusz Cieszyński ma zostać zgłoszony ponownie.
Dobrze. To już dzięki Państwu widzicie, briefingi prasowe bardzo się przydają. Ubogacam się i uzupełniam swój stan wiedzy o wydarzenia bieżące. To bardzo dobrze, bo ja uważam, że ta komisja powinna mieć reprezentantów ze wszystkich ugrupowań i tu się nie ma co obrażać. Jeżeli tak zrobią, to bardzo dobrze. To krok w dobrą stronę.
To na koniec wrócę tylko do samego początku i do wejścia jutro do Sejmu panów Kamińskiego i Wąsika. Pan stoi na stanowisku. Jeśli prezydium przyjmie pana propozycję niewydawania jednorazowych wejściówek na te dwa dni dla tych dwóch panów, czy pan stoi na stanowisku, że muszą pójść odebrać legitymację byłych parlamentarzystów, aby wejść do gmachu, czy ze swoimi legitymacjami poselskimi mogą wejść?
Ale nie mogą wejść, bo nie są posłami. Te legitymacje straciły ważność. No przepraszam, ale wiem, o czym mówię. Te legitymacje straciły ważność. I w związku z powyższym, jeżeli panowie będą chcieli wyrobić legitymację byłych posłów, to mogą to zrobić. Do tego służy formularz, składa się wniosek, tak jak państwo składają wnioski o przepustki. To przechodzi przez Straż Marszałkowską, przez odpowiednie. I to można zrobić, ale to się nie stanie jutro, bo to się nie dzieje z dnia na dzień. Bo to jest karta, taka normalna karta, jak ma poseł. I posłowie byli i senatorowie wchodzą tutaj przecież do budynku. Natomiast ja chcę powiedzieć raz jeszcze. Straż Marszałkowska otrzymała bardzo jasne wytyczne w tej sprawie. I nie ma co do tego wątpliwości. Panowie byli posłowie, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, nie mają wstępu tam, gdzie mają wstęp posłowie Rzeczypospolitej Polskiej, a więc do kuluarów na salę obrad. Natomiast jeżeli prezydium tak uzna, że dla uspokojenia sytuacji, dla uniknięcia jakichś prowokacji, których oni też by mogli paść ofiarą, dla ustudzenia emocji i zapewnienia pracy Sejmu na te dwa najgorętsze dni powstrzymamy się od wydawania przepustek jednorazowych, to być może tak będzie. To będzie decyzja prezydium. Jak mówię, tu trzeba też takiej wrażliwości, która nie może być tylko moją wrażliwością. Ja tu jestem nie tylko rotacyjny, ale i po raz pierwszy.
Pan ich wysyła po prostu na biuro przepustek.
No, nie ma innej drogi wejścia do Sejmu. Przepraszam bardzo, ja patrzę na tę sprawę ze swojego punktu widzenia. Nie umiem przyjąć punktu widzenia, którego nie podzielam i który moim zdaniem jest niesłuszny i niezgodny z prawem.
Panie redaktor, ostatnie pytanie.
Justyna Żuczek, redakcja tvpolska.pl. Panie marszałku, na początku mówił pan, że Polacy czekają na rozwiązanie wielu pilnych spraw i nie tylko ta sprawa tych dwóch byłych posłów jest istotna. Wiemy, że jest gorący czas, jeśli chodzi o rolników, są protesty. Czy przewiduje pan jakiś punkt dyskusji na ten temat na najbliższych obradach?
Mamy w drugiego dnia dwa punkty, te takie dynamiczne i bieżące. To jest po pierwsze informacja w sprawach bieżących. Tam jest tak, że to przypada po kolei klubom. Tak? Teraz miał PiS tę informację bieżącą, teraz będzie miała Platforma. Natomiast są też pytania w sprawach bieżących. Ich jest 11. One dzisiaj muszą być zgłoszone do 21. I tam jest zachowany parytet. Największy klub ma najwięcej z tej puli 11 pytań. Odpowiadają przedstawiciele rządu. I myślę, że to jest, bo wiem, że ta sprawa jest gorąca, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby posłowie, którzy mają w tej sprawie potrzebę zasięgnięcia informacji i też odbycia takiej mikrodebaty, bo tam jest najpierw jedno pytanie, później odpowiada minister czy wiceminister, później można jeszcze dopytać i on odpowiada, to jest ta rzecz, której dzisiaj bardzo potrzebujemy. Natomiast jeżeli któryś klub, czy teraz koalicja, czy na następnym Sejmie PiS znowu, bo PiS znowu będzie miał tę informację bieżącą, zgłosi taki wniosek, to oczywiście my będziemy za, no bo do tego też służy ten punkt. Właśnie, żeby takie rzeczy, o których pani mówi, inicjować. Sejm jest z natury o uchwalaniu prawa. A więc on nie ma punktów, nazwalibyśmy to publicystyczno-bieżących, poza tymi dwoma, o których powiedziałem przed chwilą. Informacje i pytania. One są w piątek. Więc mam nadzieję, że posłowie wykorzystają to, żeby też tym tematem się zająć, no bo słyszymy, jak napięta jest sytuacja. PiS złożył też właśnie z obszaru rolnictwa kolejny projekt dzisiaj. Wysłałem go już tam do analiz standardowych, więc tutaj nie będzie też absolutnie bagatelizowania tego problemu. Mam nadzieję, że o tym też na tym Sejmie będzie. No bo wie pani, my cały czas rozmawiamy o sprawie pana Kamińskiego i Wąsika. Bo wiem, że to jest medialne i wiem, że to się niesie. Ale słuchajcie, no, znacie, tak samo rozmawiacie z ludźmi, jak ja rozmawiam. Ludzie naprawdę mają dzisiaj inne problemy i żyją innymi kłopotami i my w tym Sejmie też wreszcie powinniśmy to zauważyć i uszanować. Zrobić te kłótnie tam, gdzie się musimy pokłócić, ale zająć się wreszcie tymi rzeczami, na których najbardziej nam zależy. Jeszcze raz zachęcam, gdyby ktoś z państwa miał potrzebę odtrutki, wiecie, gdzie mnie szukać, z księgą życzeń i takimi dobrymi myślami, którzy obywatele w tym Sejmie zostawiają. A my widzimy się jutro o 10:00. Jestem przekonany, że w dobrej i spokojnej atmosferze mimo tych wszystkich sporów. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję panie marszałku, dziękuję państwu.